Nazywam się Radek Drzewiecki. Od ponad 16 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zajmujemy się wzrostem efektywności procesów oraz zaangażowania pracowników. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych, Sherlock Waste i Linovatica Netflix dla biznesu. Robię to, co robię, ponieważ chcę, aby firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale przede wszystkim robi to z ludźmi. Potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność, zaangażowanie, budować ponadprzeciętną zdolność do adaptacji i rozwijać się, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam.
Dzień dobry, moi drodzy, cześć. Jeszcze raz witam Was serdecznie. Ciągle mamy ten początek roku. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście przede wszystkim zdrowi, spełnieni, że pełni energii, bo co nam zostaje w dzisiejszych czasach, jak po prostu mieć dystans i żyć życiem, jakie sobie zaplanowaliśmy, jakie sobie ułożyliśmy. Ale wracając do tematu, przez kilka ostatnich odcinków opowiadałem o tym konsensusie odnośnie status quo, o tym, w jaki sposób sprawdzić, o ile mogę zwiększyć efektywność, w jaki sposób przeprowadzić taką diagnozę. I dziś, słuchajcie, taki odcinek specjalny, ponieważ nasz ekspert od pracy zdalnej, Tymek Myśliwiec, był moim gościem i rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób zrobić diagnozę stanu obecnego w postaci tego konsensusu odnośnie status quo, czyli zrobienie to z pełnym szacunkiem i zaangażowaniem pracowników, ale w zespołach zdalnych. Ta, od razu przyznam, że ta analiza, ta diagnoza, ten konsensus jest trochę trudniejszy. To nie znaczy, że nie da się go zrobić, ale uczciwie mówiąc, no jest to dość duże wyzwanie, my jako firma to robimy. Niekoniecznie przepadamy, natomiast zobaczcie, posłuchajcie, co Tymek ma do powiedzenia w kontekście tego, na co warto zwrócić uwagę, przeprowadzając diagnozę stanu obecnego w zespołach zdalnych, w zespołach rozproszonych. No i życzę miłego słuchania i wielu inspiracji.
Jeszcze 2 lata temu, tak powiem, pandemia mocniej pojawiła się, znacząco zmieniliśmy styl pracy. Ja myślałem, że jestem gotowy do pracy zdalnej, bo mimo wszystko, tak powiem, zdarzało mi się pracować w tej formie już wcześniej z klientami. No, po tych 2 latach stwierdzam, że mało wiedziałem, pewnie mało wiem dalej. Codziennie, tak powiem, poznajemy nowy sposób, nową metodę. Mam kilka dzisiaj fajnych haseł i fajnych, tak powiem, obserwacji właśnie z pracy zdalnej, z klientami i tego, co dotychczas nauczyliśmy się, co spełnia swoją rolę w dużej mierze i tym właśnie chciałbym się z Wami podzielić. Zacznę jednak od kilku bardzo ciekawych wypowiedzi Maćka Nogi z Pracuj Ventures. Maciek Noga przy okazji webinaru wystąpienia ostatnio podzielił się naprawdę ciekawymi, tak powiem, rynkowymi obserwacjami dotyczącymi tego, że zmieniają się nasze kompetencje, że uczymy się nowych sposobów wykonywania pracy. To są te, tak powiem, zdalne, tudzież hybrydy. Automatyzacja jest cały czas obecna na rynku, jednak tak powiem, popatrzcie na liczby, 85 milionów pracowników zastąpionych, a jednocześnie 97 milionów nowych miejsc pracy. No myślę, że takim widoczną dla wszystkich obserwacją jest to, że pandemia w znaczący sposób przyspieszyła rozwój technologii i wspomniane chwileczką, tak przed chwileczką właśnie metody pracowania, no niestety idą za tym też takie czarne i niefajne rzeczy, jak presja, depresja właśnie związana z tymi nowymi formami pracy, gdzie tego kontaktu z ludźmi fizycznego jest zdecydowanie mniej. No i bardzo ciekawa obserwacja, tak powiem, 2 lata temu zaobserwowaliśmy zaskoczenie menedżerów nowymi warunkami Natomiast co pokazuje rynek, co pokazują badania, że menedżerowie zaczynają sobie zdawać sprawę, że są odpowiedzialni za swój własny rozwój. Muszą po prostu nauczyć się działać w tych warunkach. Pytanie brzmi, czy jest to zaskoczenie, jakbyśmy tak popatrzyli na cytat z Harariego, to jest autora Sapiens, od zwierząt do bogów i Homo Deus, niesamowite książki. Rewolucja, jaka niesie za sobą postęp technologiczny, oznacza dla ludzi konieczność bezustannego uczenia się. No i to jest chyba, tak powiem, też motto dla nas, dla mnie, dla nas, jako właśnie, tak powiem, poznawanie nowych sytuacji i jak zachować się w tych sytuacjach. Ja chciałbym powiedzieć o trzech takich obszarach właśnie tych moich doświadczeń. Tutaj na kolejnym slajdzie pokazuję Wam zdalną diagnozę, zdalny board meeting i zdalny ten PS, tutaj skrót to problem solving. Aczkolwiek przyznam się do jednej rzeczy, trochę przekornie używam stwierdzenia zdalna diagnoza. Dlaczego to robię? Właśnie po to, żeby zaznaczyć i zostawić do refleksji jedną istotną rzecz. Czy faktycznie chodzi o przede wszystkim o diagnozowanie zdalnie, czy być może o coś innego. Bo dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my w swoich działaniach, w warunkach docelowych, które stawiamy przed sobą, w rzeczywistości nie stawiamy na to, żeby zdiagnozować. Stawiamy na to, żeby zbudować konsensus. I dwa słowa o tym chciałbym powiedzieć. Na kolejnym slajdzie zobaczycie, tak powiem, właśnie porównanie tych podejść. Czym jest diagnoza? No, w takim bagatelnym, uproszczonym, ale też wesołym podejściu moglibyśmy powiedzieć, tak powiem, wchodzi mądra głowa, obserwuje, notuje sobie coś w swoim kajeciku, po czym rozprawia na temat tego, co firma, co zespół może robić inaczej, praktycznie totalnie nie angażując pracowników wykonujących ten proces w te swoje pomiary. No buduje to automatyczną praktycznie reakcję obronną. No, ja się nie dziwię, jakby ktoś przyszedł do mnie i powiedział mi, źle robisz, zrób inaczej. Pierwsza reakcja jednak polegała pewnie gdzieś na tym założeniu rąk i powiedzeniu aha. Zdalna diagnoza nie jest tym samym co konsensus, bo konsensus idzie w kierunku spełnienia takiego warunku, w którym wszyscy zgadzają się. To jest zgoda interesariuszy odnośnie tego, jakie są fakty i co należy usprawnić. Czyli znowu, tak powiem, gdzieś wrzucając to w jakąś metaforę, powiedziałbym, to nie mądra głowa przychodzi i mówi, co trzeba zmienić, tylko pracownicy mówią mądrej głowie, co uważają, że w tym procesie jest do poprawy i naprawdę bardzo głęboko w to wierzą. Czy warto uzyskać konsensus? Dlaczego warto uzyskać konsensus? No przede wszystkim po to, żeby decyzje podejmować na faktach i opierać się na faktach, a nie na opiniach. Te ostatnie z moich doświadczeń jednak tak powiem wywołują więcej dyskusji niż czasu pod podejmowania decyzji. Fakty też bardzo skracają spotkania. To tak praktycznych porad. Żeby dokładnie określić procent wartości dodanej i procent marnotrawstwa w procesach, bo ta relacja, to porównanie, tak powiem, te wartość dodana, ona świadczy o tym, na ile nasz proces jest dobry, tudzież jakie tam mamy spektrum usprawnień, jakie tam mamy potencjał do znalezienia w tym procesie. Określanie tego potencjału z pracownikami to jest niesamowite doświadczenie, dające olbrzymią satysfakcję, a przede wszystkim pokazujące ten wpływ, nie mówiąc o tym, że sama niespodzianka, samo zaskoczenie, tak powiem, wynikające z tego hasła takiego, myślałem, że jest inaczej, to nie wiem, dla mnie to jest olbrzymi energetyk. I właśnie, tak powiem, na tym zależy nam, żeby pracownicy poczuli to, co zresztą jasno deklarują jako swoją potrzebę. Chcemy odpowiedzialność, chcemy mieć wpływ na procesy, które realizujemy. To właśnie, tak powiem, konsensus ten wpływ może pokazać, wskazać miejsca, w których ten wpływ pracownicy mogą, a najfajniej by było, jakby chcieli mieć. Czy można robić to zdalnie? Ja powiem oczywiście, że tak. Zresztą to, co widzicie na ekranie w tym momencie, to są narzędzia przygotowane w taki sposób, żeby można było nimi na nich pracować elektronicznie. To są gotowe wzorce, template'y, powiedziałbym, takie, w których taki konsensus, przygotowanie się do takiego konsensusu możemy zbudować. Co to znaczy przygotowanie się do konsensusu? No, biorąc pod uwagę, że za wszelką cenę, taką jak ognia, chcemy unikać tego, żeby to konsultanci mówili, co trzeba zmienić, a chcemy dążyć do tego, żeby to pracownicy mówili konsultantom, co trzeba zmienić, no, trzeba pokonać kilka barier, w tym wspomniane przez Radka obawy, w tym samozarządzanie zmianą, przechodzenie przez zmianę, same obawy, samo ego, obawy związane z tym, że przecież może pokazać się moja niekompetencja, że nie wiem, jak coś zrobić. To wszystko wymaga bardzo precyzyjnych kroków dotyczących zarówno tego, gdzie kogo zaangażujemy w obserwację, na kim nam zależy, żeby zaobserwował ten sam problem, na przykład, który myśmy zauważyli. To jest wciągnięcie pracowników w badania, no ale trzeba ich wcześniej do tego przygotować, nauczyć, jak te badania robić. To jest do zrobienia w formule zdalnej z wykorzystaniem wirtualnych białych tablic, przechodzenia kroczek po kroczku, ale jest tutaj jedna bardzo istotna rzecz, w sumie istotna rzecz dla wszystkich wspólnych, tak powiem, dla wszystkich zdalnych metod pracy, mianowicie ekstremalne przygotowanie. To jest ekstremalne przygotowanie się, to jest zaplanowanie każdego następnego kroku, jaki mamy, jaki chcemy wykonać. Stąd właśnie te wzory, stąd właśnie te tablice przygotowane z góry z informacjami, co tu masz wpisać, gdzie ktoś ma to wpisać, kto tu powinien być zaangażowany, z określeniem bardzo precyzyjnie warunków, które na konkretnych, tak powiem, etapach kamienia milowych chcemy osiągać. Ja powiem tak, że praca zdalna ogólnie wyciągnęła bardzo mocno na wierzch niedociągnięcia, nieprzygotowanie. Kiedyś Wodecki powiedział, że czego nie zaśpiewam, to wyglądam. W pracy zdalnej tego nie ma. W pracy zdalnej każde niedociągnięcie, tak powiem, przeradza się w jakąś, delikatnie powiem, czkawkę, ale też po prostu problem. Więc zdalny konsensus stanu obecnego, owszem, w oparciu o zdalną diagnozę, nie wszystkie narzędzia, takie jak wykorzystujemy fizycznie, można bezpośrednio przełożyć na pracę zdalną, ale istnieją, tak powiem, nie wiem, zamiennik nie jest najlepszym słowem, ale dobre zamienniki. Istnieją dobre zamienniki tych narzędzi, które są w stanie dać odpowiedź. I bardzo fajne, tak powiem, metody wyciągania bardzo precyzyjnych danych, choćby w oparciu o systemy czy maila. Drugim takim aspektem zdalnej pracy, mega bardzo istotnym, to są zdalne board meetingi. Zdalne board meetingi, czyli regularne, powiedziałbym, cykliczne, z częstotliwością, to w zależności od tego, jak blisko gęba, jak blisko pracy jesteśmy, czy z częstotliwością dzienną, tygodniową, dalej nie idę, bo powiem szczerze, z założenia nie polecam. Niektóre board meetingi, owszem, przyjmują charakter miesięczny, ale najczęściej dzieją się właśnie, tak powiem, na poziomie strategicznym, tudzież inicjatyw strategicznych. Dlaczego board meetingi? Board meetingi, regularne spotkania zespołu zarówno, tak powiem, skupionego na jakimś procesie, jak i zespołów składających się z przedstawicieli różnych kroków w procesie, patrząc nieco wyżej w tej architekturze, to zwiększenie efektywności 20-30% w kilka miesięcy. To jest zaadresowanie 8 z 10 głównych deklarowanych oczekiwań pracownika względem lidera. To jest koncentracja wszystkich członków zespołu na wspólnych celach, które mają przed sobą, na kluczowych inicjatywach, no i przede wszystkim na rozwiązywanie problemów, bo board meeting nakierowany jest na problem solving, zarówno ten szybki, który można zrobić z zespołem jeszcze przy tablicy w czasie spotkania, jak i inicjator, tak powiem, sesji problem solvingowych, czyli już pewnego procesu składającego się z kilku spotkań, burz mózgów, kreatywnego myślenia i wynajdowania, powiedziałbym, sposobów na eksperymenty. No przede wszystkim to jest zaangażowanie się w doskonalenie przez cykl cel, wynik, kaizen. Tutaj znowu pojawiają się fakty, bo to fakty, cel, wynik to jest fakt, który inicjuje ten kaizen. Ja czasami mówię, że to cel, wynik, wskaźniki KPI na tablicy board meetingowej mówią o tym, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj na spotkaniu. No i sam board meeting, tak powiem, to jest niesamowite narzędzie lidera, pomagające zbudować autorytet lidera, wchodząc nawet na trzeci lub czwarty poziom dojrzałości według przywództwa, według Maxwella. Ten board meeting to tablica składająca się z takich pięciu podstawowych elementów. Karty wskaźników, czyli opis każdego wskaźnika, to chodzi o to tak naprawdę, że już metaforycznie znowu powiem, że ja bym podszedł do tej tablicy, dowolnej tablicy, to jestem w stanie powiedzieć, co zespół mierzy i na niej pokazuje. Mogę zobaczyć, jakie są aktualne wyniki względem celów. Mogę odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zespół rozwiązuje aktualnie problemy, tak powiem, jakie akcje podejmują. Nie mam żadnych wątpliwości, kiedy odbywa się spotkanie, jakie są zasady tego spotkania, one też są widoczne. Co więcej, widzę w piątej części, w jednej z tych części tej tablicy, jaki klimat, jaka atmosfera panuje w zespole. Widzę też, co pracownicy, tak powiem, oprócz spraw typowo technicznych, procesowych, mówią o swojej pracy. Ale to nie o to chodzi, żebym ja to zobaczył, to chodzi o to, żeby zespół to widział. Dlatego mówię metaforycznie, chodzi o to, żeby zespół pracując z tą tablicą doskonale widzieli, na czym się teraz skupiają, adresowali tematy biznesowe i adresowali tematy również te, które z KPI-ów bezpośrednio nie wynikają w barometrze zadowolenia. Czy da się taki board meeting robić zdalnie? Tutaj kilka przykładów. Słuchajcie, no trzy z tych przykładów to spotkania oparte o tablicę Excelową, tablicę na muralu zbudowaną. W każdej z nich w rzeczywistości pojawiają się wskaźniki malowane na zielono, czerwono. Czerwono to te, które trzeba omówić. Jeden z tych obrazków pokazuje w tablicę wiszącą na ścianie, tablicę fizyczną, przed którą spotyka się zespół. One wszystkie mają bardzo dużo wspólnych elementów, też czerwone, zielone. Też wskaźniki na tej tablicy, a okazuje się, że naprawdę postawienie komputera czasami, powiem, 2-3 metry od tej tablicy, szeroki kadr, to akurat tam w prawym dolnym rogu, to ja naprawdę czułem się, jakbym na tym board meetingu z tymi ludźmi był, mogłem go obserwować, mogłem nawet coś od siebie dorzucić, dołożyć. Na co zwrócić uwagę, żeby te board meetingi były skuteczne, żeby one były dobre właśnie w formule zdalnej, to na kilka punktów naprawdę istotnych. To są w ogóle tematy, które nieważne, czy board meeting robimy fizycznie, czy zdalnie, to musi być. Natomiast z moich obserwacji ostatnich, to przestałem naciskać jakoś specjalnie na to, czy ta tablica jest na Excelu, czy ona jest, tak powiem, faktycznie nawet na kartkach powieszonych na ścianie, czy tak powiem, gdzieś ta tabela narysowana. Przestałem kłaść nacisk co do narzędzia, natomiast okazało się, że chyba kluczowym takim elementem jakości tych spotkań jest to, że to nie jest call, w który się dzwaniam, bo trzeba teraz przeczekać godzinę, tylko ja naprawdę aktywnie uczestniczę w tym spotkaniu. Aktywnie uczestniczę, to znaczy przerywam swoją pracę operacyjną na ten czas tego board meetingu, włączam kamerę, jestem na tym spotkaniu, widzę się z tymi ludźmi, jestem aktywny i uważny. I to aktywny i uważny, chyba to są te dwa najważniejsze słowa co do zdalnych board meetingów. Tak naprawdę tablica skupiona jest na rozwiązywaniu problemów, jest skupiona na analizowaniu faktów, przyczyn problemów i proponowaniu rozwiązań. Kaizen tablicy to zapisywanie problemu, to jest rozmowa członków zespołu, ona wymaga pełnego zaangażowania, bo ja chcę posłuchać, co mają inni do powiedzenia, ja chcę posłuchać, tak, podzielić się swoimi obserwacjami, chcemy jako zespół wspólnie zaproponować jakieś rozwiązanie, chcemy zobaczyć, jak je rozumiemy, jak zostało zapisane na tablicy, czy nie pojawił się tam jakiś skrót myślowy, czy interpretacja. Co nie zmienia faktu, że pojawią się sytuacje, w których na hasło to pod tytułem co jest przyczyną, albo to co możemy z tym problemem zrobić, odpowiedź na tym zdalnym spotkaniu zabrzmi nie wiem. I to jest w porządku, bo jak najbardziej, tak powiem, nikt od nas nie oczekuje, że z miejsca mamy remedium na każdą sytuację, ale liderom powiem wtedy, żeby powiedzieli, dobra, to robimy zaawansowany problem solving składający się z trzech kroków, z trzech etapów, to są właśnie te fakty, przyczyny rozwiązania. Za tymi trzema krokami są narzędzia, te techniki, tak powiem, wspierające. Zaczynając od początku, fakty, przyczyny, rozwiązania. Fakty to jest opisanie problemu, bardzo dokładne opisanie problemu, posługując się tylko tym, co do czego nie mamy żadnych wątpliwości. Tak? Czyli jeżeli pada hasło, tam jest dużo, no to zadajemy pytanie, ile i sprawdzamy po pierwsze ile, a po drugie, czy faktycznie dużo i co to dużo znaczy. Tutaj potrzebne są pomiary. Przyczyny, czyli diagnoza przyczyn, burza mózgów oparta na przykład o diagram Ishikawy, metodę Ishikawy, 5 razy dlaczego, szukanie rozwiązań, to bardzo fajnie, tak powiem, wsparte technikami Philipsa 623, to jest pisana burza mózgów na temat pomysłów. No ostatecznie te pomysły trzeba gdzieś umieścić w jakimś planie. Macierz PVA, taka macierz wysiłek versus efekt. Bardzo fajnie wskazuje nam tą ćwiartkę pierwszą typowych takich quick winów, nazwijmy to, czyli prostych rozwiązań, a jednocześnie dających, spodziewamy się dużego rezultatu. Czasem można też sięgnąć po troszkę bardziej, tak powiem, zliczające punkty, nazwijmy to, i tworzące ranking rozwiązania typu macierz selekcji rozwiązań. I czy te narzędzia można stosować zdalnie? Oczywiście, że tak. Tylko zwróćcie uwagę tutaj też, tak powiem, lądujemy z tablicą, przygotowaną białą tablicą zgodnie z pewnym bardzo konkretnym wzorem, z konkretnym schematem. Z prawej strony tej tablicy jest kontrakt, z prawej strony tej tablicy jest precyzyjna agenda, z prawej strony tej tablicy są opisane reguły tego spotkania. Też nieubłagalnie, tak powiem, zostaje pełne zaangażowanie i pełne skupienie. nie da się jednocześnie, tak powiem, uczestniczyć w sesji problem solvingowej i pracować. Tam są przygotowane narzędzia, miejsca, tak powiem, pod przeprowadzenie tej burzy mózgów według opartej o diagram Ishikawy. Możemy sobie śmiało przygotować takie formatki pod tego Philipsa 623. Dosłownie wczoraj prowadziliśmy takie warsztaty i to naprawdę niesamowicie wygląda. Naprawdę bierzemy stoper do ręki, wyliczamy 3 minuty, bo to 623 oznacza, to trójeczka w tym 623 oznacza 3 minuty. I w tych 3 minutach 6 osób zapisuje 2 pomysły na arkuszu i tak robimy sobie 6 rund. Ludzie przełączają się między arkuszami, po prostu przesuwają się po tablicy do swojego arkusza. Kluczem sukcesu jest chyba tylko i wyłącznie, tak powiem, powiedzenie, co zrobimy, jaki cel chcemy osiągnąć i zmoderowanie tej dyskusji. Na ostatnim tutaj slajdzie, tak powiem, z tej mojej opowieści, pokazanie właśnie takiej przygotowanej formatki, nazwijmy to, przygotowanej tablicy pod zdalny problem solving. Zwróćcie tylko proszę uwagę, że tam w podtytule pisze słyszę i widzę, czyli cały czas jesteśmy na tej tablicy, gdzie możemy zobaczyć opis problemu, właśnie diagnozę przyczyn, normalnie robione w burzy mózgu z pełną, tak powiem, purystyczną metodyką tworzenia, przechodzenia przez taką burzę mózgów. Osoby po kolei, tak powiem, dzielą się swoimi propozycjami, co może wpływać albo odpowiedzią na pytanie, dlaczego taki problem występuje. Te karteczki zapisujemy, głosujemy, wybieramy. Następnie w szukaniu rozwiązań w Philipsie 623 myślimy, jak to wyeliminować. Robimy PVA, znowu z całą grupą, tak powiem, te kółeczka tutaj w tej matrycy PVA pokazują, to, które z tych rozwiązań w takim razie w jakiej kolejności będziemy implementować. Można je przypisywać do konkretnych osób. No i wspomniana prawa strona z kontraktem, z agendą, z planem. Tu widzicie jeszcze, że eksperyment trwa, dlatego jeszcze nie uzupełnione zostały części dotyczące to, jaki eksperyment, jakie są jego efekty, to co robimy dalej. Także wszystkie narzędzia zdalnie, tak, puentując, jednak po pierwsza sprawa to jest przygotowana tablica pod takie warsztaty, drugie to jest ekstremalne przygotowanie się do takich warsztatów, nawet z takim stwierdzeniem jestem krok przed, czyli ja mam pomysł na to, jak ten warsztat w ogóle może się skończyć, albo mam pomysł, tak powiem, jak ten problem wygląda, co można z nim zrobić. I nie mówię, że mam się tym dzielić, ja prawdopodobnie nie użyję tej wiedzy w czasie takich warsztatów, ale ja po prostu swobodnie poruszam się w tym temacie.
Moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o pracę zdalną. Jeśli, jak widzicie, można przeprowadzić to, o czym mówiłem ostatnio, zarówno w zespołach stacjonarnych, jak i zdalnych. Także jak to John Maxwell dzieli menedżerów na 3 typy. Pierwszy trzyma kciuki, żeby go nie zwolnili w tym roku. Drugi przygląda się, jak inni przeprowadzają zmianę i jak im wychodzi, to się podłącza. I trzeci bierze sprawy w swoje ręce. Czyli jeżeli jesteście menedżerami, którzy akurat mają takie okoliczności pracy zdalnej, to powiem wam, można mieć wymówki i powiedzieć, pracy zdalnej jest to ciężko zrobić. Tak, faktycznie, to ciężko jest zrobić. Jest dużo trudniej niż w zespołach stacjonarnych, ale można powiedzieć, to nie jest żadna okoliczność do tego, żeby nie dowiadywać się, jak wygląda efektywność pracy moich zespołów, jak wyglądają dzisiaj procesy, więc życzę wam również, żebyście pochylili się nad tym, w jaki sposób zrobić taką diagnozę, analizę, oczywiście w postaci konsensusu w waszych organizacjach i widzimy się, słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, moi drodzy, cześć.